Doskonale rozumiał, jaką katastrofą zakończyłoby się nieudane lądowanie aliantów. Przygotowanie ponownej operacji zajęłoby wiele miesięcy. A może w ogóle Stany Zjednoczone wycofałyby się z udziału w wojnie w Europie, gdyż amerykańscy zwolennicy skoncentrowania wysiłku militarnego na Pacyfiku zyskaliby niepodważalny argument. Czy więc autorzy planu Jael opracowali jeszcze jeden plan tajnej gry, w której przeciwnikiem nie byli Niemcy, lecz sojusznicy? Tak po wojnie twierdził Józef Stalin. Ale nikt nie zwracał uwagi na podejrzenia dyktatora, uznając, że jest to zabieg propagandowy. A może jednak miał on rację. Gdy w Teheranie przywódcy trzech mocarstw dyskutowali o polityce w niezbyt odległej Ankarze, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Tajemniczy człowiek. W połowie października 1943 roku ambasador brytyjski w Ankarze, Sir Hugh Montgomery Knajbel Hugesson, zatrudnił jako kamerdynera Turka, Eliesa Bazne. Wydawałoby się, że w ambasadzie mógł pracować tylko człowiek sprawdzony, gdyż niebezpieczeństwo wprowadzenia obcego agenta było w Turcji ogromne. W latach II wojny Ankara i Istanbul roiły się od szpiegów wszystkich wywiadów świata, prowadzących cichą, ale krwawą walkę, w której nie obowiązywały żadne zasady, a szantaż, uprowadzenie, tortury i skrytobójcza śmierć były powszechnie stosowane. Wszystkie placówki dyplomatyczne, które wszędzie na świecie zajmują się tropieniem tajemnic politycznych i wojskowych, w Ankarze nie kryły się ze swoimi powiązaniami z wywiadem i kontrwywiadem, a ich łączność radiowa była starannie nasłuchiwana przez przeciwników, liczących na złamanie szyfru i poznanie najściślej strzeżonych tajemnic. W tej grze szczególne miejsce przypadało ambasadom brytyjskiej i niemieckiej, które usilnie zabiegały o przeciągnięcie Turcji na stronę swoich państw. Turcja, która w roku 1939 podpisała umowę o wzajemnej pomocy z Wielką Brytanią, wkrótce zaczęła przechylać się na stronę państw faszystowskich. 18 czerwca 1941 roku rząd turecki podpisał z Niemcami układ o przyjaźni, jednakże nie zdecydował się wystąpić zbrojnie po stronie państw osi. 2 sierpnia 1944 roku Turcja zerwała stosunki dyplomatyczne z Niemcami, 3 stycznia z Japonią, a 1 marca 1945 roku wypowiedziała wojnę Niemcom. Wielka gra o zdobycie względów Turcji, państwa ludnego, ponad 17 milionów mieszkańców w 1938 roku, zasobnego w surowce strategiczne i położonego w bardzo ważnym miejscu świata, trwała bez przerwy. Dlatego każdy krok dyplomatów brytyjskich był szczególnie starannie strzeżony przez agentów Abwehry i Sicherheitsdienstu, a pracownicy Secret Intelligence Service bacznie obserwowali placówkę niemiecką. W tej atmosferze pojawienie się obcego człowieka w bezpośrednim otoczeniu ambasadora wydaje się co najmniej dziwne, tym bardziej, że Bazna nie tylko nie miał odpowiednich referencji, ale był osobnikiem bardzo podejrzanym. Bliższe poznanie jego życiorysu nakazywało trzymanie się za portfel w momencie, gdy wchodził do pokoju. Urodził się w roku 1904 w Pristinie w Jugosławii. W tym czasie państwo to było częścią Imperium Otomańskiego. Podobno pochodził z przyzwoitej rodziny. Jego ojciec był mułłą, czyli duchownym muzułmańskim. Bazna twierdził, że studiował przez pewien czas w Akademii Wojskowej Fatih, ale nie ukończył nauki z bliżej nieznanych powodów. Potem jego życie skomplikowało się tak bardzo, że w Marsylii trafił do więzienia za kradzież. Po odbyciu kary imał się różnych zawodów, które nie pasowały do jego wykształcenia. Był kowalem w zakładach Berlieta we Francji, pracował jako urzędnik w Istambule, w Jozgat dowodził oddziałem straży pożarnej, jeździł jako kierowca taksówki, aż wreszcie został służącym, a potem kamerdynerem w domach dyplomatów. Pracował u ambasadora Jugosławii, konsula Wielkiej Brytanii, attaché militarnego Stanów Zjednoczonych, sekretarza niemieckiej ambasady i w końcu trafił do ambasadora Wielkiej Brytanii. W życiorysie Bazny było wiele białych plam, a on sam pytany o konkrety szybko zmieniał temat lub mówił wprost, że wolałby nie rozmawiać o bolesnych dla niego wydarzeniach. Już w kilkanaście dni po rozpoczęciu pracy w domu Sir Hugha nowy kamerdyner zdobył pełne zaufanie pracodawcy. Wydaje się niezrozumiałe, że stary angielski dyplomata zezwalał Baznie asystować przy porannej toalecie lub pilnować drzwi gabinetu, gdy wypoczywał. Jeszcze dziwniejsze były wspólne domowe koncerty kamerdynera i jego pana. Bazna, mając ładny głos, śpiewał arie operowe, gdy Sir Hugh akompaniował mu na fortepianie. Przedstawiciele dwóch światów, służący i arystokrata, bardzo zbliżyli się do siebie, co było nie do pomyślenia nie tylko w służbie dyplomatycznej Jego Królewskiej Mości, ale w żadnym angielskim domu wyższych sfer. Być może wyjaśnienia tej niecodziennej sytuacji należy szukać wiele lat wcześniej. Łotewska zagadka. Było późne popołudnie, gdy kapitan Arthur Leslie Nicholson przyszedł do swojego biura w budynku brytyjskiego poselstwa w Rydze. Cały dzień upłynął mu na ważnych spotkaniach z ludźmi zatrudnionymi w łotewskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i z pracującymi dla niego agentami. Kapitan był człowiekiem bardzo obowiązkowym. Uważał, że nie może zaniedbywać osobistych kontaktów, gdyż w ten sposób najlepiej poznawał środowisko. Mimo niewątpliwych zalet charakteru i ogromnej pracowitości, Nicholson nie zrobił kariery. Miał 52 lata i wciąż był kapitanem. W 1932 roku wysłano go do Rygi, która nie cieszyła się uznaniem dyplomatów. Nicholson nie przejął się jednak decyzją szefów Secret Intelligence Service i z niezmienną skrupulatnością przystąpił do wykonywania swoich obowiązków. Po 4 miesiącach pracy w Rydze mógł uważać, że poznał teren całkiem nieźle i zdobył kilku ważnych informatorów dobrze wprowadzonych w tamtejsze środowisko. Wszedł do swojego gabinetu i zapalił lampę na biurku, gdyż do pokoju wpadało niewiele światła przez grubą firankę i ciężkie pluszowe story, ledwo odsunięte na boki. Nicholson uznał, że takie zabezpieczenia są konieczne, aby ustrzec się wścibskich oczu agentów obcego mocarstwa. Usiadł na krześle i zaczął wertować codzienne raporty przygotowywane przez współpracowników. Jego uwagę zwróciła notatka, że o godzinie 17.30 w kawiarni na rogu czekać będzie August Lepstein, dziennikarz gazety Promień. Nicholson spojrzał na zegarek, minęła 17.00, a więc bez pośpiechu zamknął papiery w sejfie, założył palto i skierował się do wyjścia. Lepstein był człowiekiem doskonale zorientowanym zarówno w sprawach rządowych, jak i towarzyskich. Spotkania z nim były zawsze owocne i Nicholson, choć podejrzewał, że dziennikarz z równą ochotą sprzedaje informacje Niemcom i Rosjanom, nie zaniedbywał okazji do spotkań. Fundusze, które wyznaczono mu na opłacanie informatorów, nie były duże, ale Lepstein nie żądał wiele, a zawsze miał coś ciekawego do powiedzenia. Drobny człowiek z gęstą czarną brodą, zasłaniającą pół twarzy, zamachał gazetą, gdy tylko Anglik wszedł w drzwi kawiarni. — To rozkosz widzieć pana — powtórzył słowa, których używał zawsze przy powitaniach. — O, dla mnie również, panie Lepstein — odwzajemnił grzeczność Nicholson, ale zaraz przeszedł do sedna sprawy. Musi pan mieć coś szczególnego, skoro nie czekał pan do naszego ustalonego spotkania, lecz zatelefonował do biura. Ależ tak, szlachetny panie! Kwiecisty styl Lepsteina drażnił Anglika, ale starał się nie zwracać na to uwagi. Powiem więcej, Mam wiadomość wartą co najmniej 80 funtów. Zawahał się na moment, ale zaraz dodał. A może nawet 100 funtów. Dobrze, dobrze, przerwał Nicholson. Wie pan, że zawsze dobrze płacę, lecz nigdy więcej niż 50 funtów. Może pan przekazać wyrazy szacunku dla Tony'ego, mówił dalej Lepstein, co wskazywało, że zaakceptował cenę. Jeśli za 50 funtów, to mów pan do rzeczy, przywołał go do porządku kapitan. Ależ szlachetny pan jest niecierpliwy, ale ja na te 50 funtów muszę zapracować, uśmiechał się chytrzy Lepstein, a jego oczy niespokojnie lustrowały otoczenie. Nie znajdując nic podejrzanego w zachowaniu ludzi przy pobliskich stolikach, mówił dalej. Tony to kamerdyner zatrudniony w waszej ambasadzie, którego pan zna jako Tomasza. Pseudonim Tony nadał mu rezydent wywiadu niemieckiego. A skąd ta wiadomość? No słuchaj, dobroczyńco, dalej. Lepstein nie zwrócił uwagi na pytanie o źródło informacji. Ten wasz kamerdyner jest męską prostytutką, bardzo wziętą w tutejszym towarzystwie. Nie wiem jeszcze, jaka jest jego stawka, ale chyba wysoka. Chłopczyna ma jedną wadę, nie umie trzymać języka za zębami i ostatnio pochwalił się pewnemu swojemu wielbicielowi, że do ambasady przysłano jakieś ważne dokumenty. Podobno miał je w ręku. Ja tam nie wiem, co to było. Lepstein uznał, że powiedział już dosyć. Nicholson skinął na kelnerkę i przy okazji odliczania pieniędzy za kawę i koniak wsunął pod tacę 50-funtowy banknot. Wstał bez słowa i chciał wyjść, ale zatrzymał się na moment. Dziękuję panu. To była bardzo ważna rozmowa, o której pan już zapomniał. Oczywiście, szlachetny dobroczyńco. Lepstein wrócił do swojego stylu. Nasze spotkania są niewypowiedzianą radością dni moich. Mówiąc to, szybko wydobył banknot spod tacy i wsunął do kieszeni. Nicholson już go nie słuchał. Wrócił do ambasady, rozważając, co ma począć z tak niezwykłą informacją. Nie mógł przecież pójść do ambasadora i oskarżyć kamerdynera, skoro nie miał żadnych dowodów. Zaczął przypominać sobie fakty. Ambasador Hugh Knatchbull Hugesson rozpoczął pracę w ryskiej placówce w roku 1930 i wkrótce zaangażował nowego kamerdynera Tomasza. Nicholson przyjechał do Rygi 2 lata później i nie mógł już ustalić, w jakich okolicznościach zatrudniono kamerdynera i czy miał stosowne referencje, czy przeszedł odpowiednie sprawdziany. Przez następny miesiąc kapitan nie spuszczał Tomasza z oka. Kilka razy widział, jak nocami do jego pokoju przemykali się mężczyźni i jak uchodzili nad ranem. W kalendarzyku, który każdego wieczoru pieczołowicie chował do sejfu, notował wszystkie fakty. Pewnej nocy zauważył, że Tomasz wyszedł ze swojego pokoju i skierował się na piętro, gdzie znajdowały się apartamenty ambasadora. Nicholson nie mógł pójść za nim, gdyż by się zdekonspirował, więc ukrył się wśród płaszczy wiszących pod schodami i czekał na powrót kamerdynera. Po kilkunastu minutach Tomasz zszedł na dół, wyraźnie coś ukrywając pod marynarką narzuconą na ramiona. Wszedł do swojego pokoju, gdzie pozostał przez kilka minut. Gdy znów wyszedł, rozejrzał się uważnie po korytarzu. Nie mógł dostrzec Nicholsona, który, omotany ciężką pelisą, czując stróżki potu cieknące mu po plecach, obserwował, jak kamerdyner szybko ruszył na górę, skąd niebawem powrócił do swojego pokoju, nie ukrywając już niczego pod marynarką. Nicholson nie miał żadnej wątpliwości, co oznaczała nocna wycieczka. Wiedział, że ambasador lubił przed snem przeglądać dyplomatyczne papiery. Nie krył się z tym zwyczajem i kazał nawet zainstalować sejf pod łóżkiem, aby nie musiał wstawać w celu zabezpieczenia dokumentów, gdy poczuje senność. Nicholson postanowił działać, przekonany, że w 52 roku życia odniesie wielki sukces, który da mu co najmniej stopień majora. Proszę, niech pan siada. Ambasador siedzący za ogromnym stylowym biurkiem wskazał sofę pod ścianą. Zaraz skończę przeglądanie dokumentów. Panie ministrze, Nicholson nie czekał, aż ambasador wstanie zza biurka. Przychodzę do pana w niezmiernie ważnej sprawie. Kamerdyner jest homoseksualistą i niemieckim agentem. Wczoraj w nocy widziałem, jak zakradł się do pana sypialni i wyniósł z niej dokumenty, które sfotografował w swoim pokoju. Wypalił jednym tchem wyraźnie zdenerwowany kapitan. Ambasador poderwał się z fotela. — Czy pan jest tego pewien? — zapytał wyraźnie zmieszany i zdziwiony. — Absolutnie tak — twardo odparł Nicholson. — A czy widział pan Tomasza wchodzącego do mojej sypialni? — No, nie całkiem. Widziałem, że wszedł na pierwsze piętro. Zaczął plątać się Nicholson. — A czy widział pan, że Tomasz wynosi dokumenty z mojej sypialni? — pytał dalej podniesionym głosem ambasador. — Widziałem, że ukrywa coś pod marynarką. Zapewne były to dokumenty. Nicholson zaczynał tracić pewność siebie. Chciałbym, żeby pan wiedział, że wczorajszego wieczoru w moim sejfie nie było żadnych dokumentów. Pańskie spostrzeżenia są więc czystym nieporozumieniem. Doceniam, że wypełnia pan swoje obowiązki, oczekuję jednak przy tym pełnej odpowiedzialności. Czy poinformował pan Londyn o swoim odkryciu? Nie. Jeszcze nie. Nicholson zrozumiał, że ambasador, bojąc się wplątania w szpiegowską aferę, co mogłoby zaważyć na jego karierze, zrobi wszystko, żeby obalić oskarżenia, nawet za cenę ocalenia szpiega. Chciałem się podzielić tymi podejrzeniami z panem. Dziękuję panu. Ambasador wstał, dając w ten sposób znać, że nie mają już o czym rozmawiać. Proszę informować mnie o wszystkich pana odkryciach, a wówczas razem zastanowimy się nad dalszymi krokami. Podał rękę Nicholsonowi i odprowadził go do drzwi. Kapitan nie zastosował się jednak do polecenia ambasadora. Jeszcze tego samego wieczoru wysłał do swoich szefów w Intelligence Service szyfrogram informujący o poczynaniach kamerdynera. Odpowiedź nigdy nie nadeszła. Był to czas beztroskiego pokoju w Europie. W Niemczech uważano Hitlera za ulicznego krzykacza i nikt nie traktował go poważnie. W Związku Radzieckim Stalin, zajęty kolektywizacją i umacnianiem władzy, nie zdradzał chęci anektowania innych państw. Głównym problemem świata był kryzys gospodarczy i nikt nie bał się szpiegów. Być może dlatego ostrzeżenia kapitana Nicholsona utkwiły w biurku któregoś z urzędników Intelligence Service. Rok później Nicholson został odwołany do Londynu. Sir Hugh Knatchbull Hugesson opuścił placówkę w Rydze w 1934 roku i wkrótce został mianowany ambasadorem w Chinach. Tony pozostawał w dalszym ciągu na służbie w brytyjskim przedstawicielstwie. Kiedy w 1940 roku do Łotwy wkroczyli Rosjanie i państwo to zostało włączone do ZSRR, Brytyjczycy zamknęli ambasadę w Rydze. Dalsze losy Tony'ego nie są znane. Zwykły początek. Parnego październikowego wieczoru 1943 roku przed ciężkimi, kutymi w brązie drzwiami do niemieckiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Ankarze stanął wysoki mężczyzna w ciemnym płaszczu. Mimo gorąca nosił kapelusz z dużym rondem, które osłaniało twarz. Niecierpliwie szarpał rączkę dzwonka, starając się zmusić służbę do jak najszybszego otwarcia drzwi, co skróciłoby czas wystawania na ulicy, czego najwyraźniej chciał uniknąć. Po chwili w małym zakratowanym okienku pojawiła się twarz oddźwiernego. — Ja do pana sekretarza Jenkego. To ważne — powiedział przybyły. Drzwi otworzyły się, co wskazywało, że ludzie z ochrony ambasady wiedzieli, że nie należy trzymać na ulicy gości sekretarza. Po chwili w korytarzu pojawił się Albert Jenke w szlafroku. Pan do mnie? Tak, przychodzę z ważną sprawą. Mężczyzna zdjął kapelusz, starając się stać tyłem do pracownika ambasady, który pozostał przy drzwiach. Aha, poznaję. Proszę tutaj. Jenke wskazał drzwi prowadzące do niewielkiego, stylowo umeblowanego gabinetu. Ach, tak, tak, pan Bazna. A co pana sprowadza do starych znajomych? Podszedł do dużego biurka przy oknie i oparł się o jego krawędź. Stamtąd mógł uważnie śledzić twarz Bazny, podczas gdy sam, stojąc tyłem do światła rzucanego przez wielką lampę na biurku, pozostawał ciemną sylwetką. Znał Baznę z czasów, gdy pracował on jako służący w jego domu. Interesy? Odpowiedział Bazna. Po starej znajomości chciałem panu zaoferować parę rolek filmu ze zdjęciami tajnych dokumentów angielskich. A za jaką cenę? Spytał Jenke. 20 000 funtów sterlingów, odparł Bazna, a w jego głosie można było wyczuć pewność sprzedawcy, który wie, że ma towar najwyższej jakości. Za pierwszą rolkę z 52 zdjęciami 20 000 funtów, a za każdą następną po 15 000. To była ogromna suma. 20 000 funtów sterlingów równało się 80 000 dolarów, a za tę kwotę można było kupić w Ankarze ładny domek. No, nie jestem upoważniony do zawierania tak poważnych transakcji. Jenke nie wiedział, co zrobić. Nie miał najlepszego zdania o byłym służącym. Podejrzewał, że chce go oszukać lub jest angielskim agentem. No, jeśli pan nie chce, to nie będę namawiać. Rosjanie zapłacą mi więcej. Bazna nie robił wrażenia zmartwionego oschłością sekretarza. No, zapomnijmy o tej rozmowie. Wie pan, przyszedłem tutaj, a nie do Rosjan, no, ze względu na zaufanie, jakie mam do pana. Poza tym byłem przekonany, że potrafi pan docenić niezwykłą wartość dokumentów. Teraz jednak proszę, żeby pan zapomniał o wszystkim. Podniósł się z krzesła i skierował do wyjścia. Niech pan zaczeka, zatrzymał go Jenke, zbity z tropu pewnością siebie dawnego służącego. Wyszedł z pokoju i z aparatu w holu zatelefonował do szefa miejscowego oddziału Służby Bezpieczeństwa, Sicherheitsdienst, SD, Ludwiga Mojcisza. Na szczęście zastał go w mieszkaniu w budynku naprzeciw ambasady i po paru minutach Mojcisz pojawił się w drzwiach. W pokoju jest kamerdyner z angielskiego poselstwa, nazywa się Bazna i chce nam sprzedać filmy ze zdjęciami tajnych dokumentów, poinformował Jenke. A czy sądzi pan, że ten Bazna może mieć dostęp do takich dokumentów? Upewnił się Mojcisz. No, nie jest to wykluczone, ostrożnie odparł Jenke. Obydwóch zastanawiała ogromna suma, której zażądał Bazna. Takie pieniądze płaci się tylko za informacje najwyższej wagi. Czy kamerdyner mógł uzyskać dostęp do takich dokumentów? Obydwaj Niemcy wiedzieli, że ambasador Knajbel Hugesen miał doskonałe kontakty w Londynie. Pochodził ze znakomitej rodziny, kształcił się w koledżu Eton, skąd wywodziło się wielu członków najwyższych władz brytyjskich. Studiował w Oksfordzie razem z ministrem spraw zagranicznych Antonym Idenem. Nie wiedzieli jednak, że ambasador był szkolnym kolegą Stuarta Menzisa, szefa brytyjskich tajnych służb, oraz pułkownika Johna Bevana, szefa tajnej organizacji London Controlling Section. Już tylko te fakty wskazywały, że mógł być dobrze zorientowany w zamierzeniach brytyjskiego rządu. Co ważniejsze, w jego rękach były główne nici delikatnej gry, którą prowadził rząd brytyjski, mające nadzieję na przeciągnięcie Turcji na stronę aliantów. Musiał więc być informowany o wszystkich najważniejszych decyzjach i zamierzeniach rządu w sprawach europejskich oraz na temat sojuszów ze Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Jeżeli więc kamerdynerowi rzeczywiście udało się dotrzeć do dokumentów ambasadora, to kwota, jakich żądał, mogła być tego warta. Wejdźmy tam, powiedział Mojcisz, wskazując drzwi gabinetu. Chciałbym poznać tego człowieka. Proszę jednak nie podawać mojego nazwiska ani funkcji. Panie Bazna, nie wracam sam. Proszę jednak nie zadawać zbędnych pytań, lecz obdarzyć mojego kolegę takim samym zaufaniem, jakie okazał pan mnie, oświadczył Jenke. Bazna, który wstał z krzesła na widok wchodzących, skinął głową i ponownie usiadł. No, dzisiaj nie możemy podjąć decyzji, mówił dalej sekretarz. Kwota, której pan spodziewa się za filmy, jest tak duża, że musimy się zastanowić. Ale nie później niż do jutra, przerwał Bazna. No, to zbyt krótki termin, zaprotestował Jenke. Proszę przyjść 30 o 22, wówczas zakończymy sprawę. Wie pan, przychodzenie do niemieckiego poselstwa jest dość ryzykowne. Ktoś mógłby mnie zobaczyć i rozpoznać. No, możemy się spotkać w warsztacie, w ogrodzie naszej ambasady. Wejdzie pan przez boczną furtkę. Na ulicy jest tak ciemno, że nikt pana nie rozpozna. Wtrącił się Mojcisz. Dobrze, będę o 22. Bazna wstał i szybko skierował się do wyjścia. Gdy tylko zamknęły się za nim drzwi, Mojcisz obrócił się w stronę Jenkego. No i co pan o nim sądzi? No, prawdę mówiąc, nigdy nie ufałem temu człowiekowi. Gdy był u mnie zatrudniony, nie miałem żadnych podstaw, aby podejrzewać go o współpracę z innym wywiadem, ale czasami odnosiłem wrażenie, że przeszedł przeszkolenie wywiadowcze. Proszę jednak pamiętać, że było to wiele lat temu, powiedział niepewnie Jenke. Jest człowiekiem, dla którego liczą się tylko pieniądze, ale sądzę, że chętnie będzie je dostawał za działania przeciwko Anglikom. Wielokrotnie demonstrował nienawiść wobec nich. Podobno jego ojciec został zastrzelony przez angielskiego oficera w czasie polowania w Albanii. To był wypadek, ale wywołał nienawiść do Anglików. Bazna powiedział mi kiedyś, że siedział w więzieniu, ale nie za pospolite przestępstwo, lecz za akt polityczny, jakim była kradzież angielskiego sprzętu wojskowego. No, może to być trudny orzech do zgryzienia, ale i tak decyzja nie należy do nas. Na szczęście ten Bazna chce za dużo. Mojcisz powiedział to z wyraźną ulgą. Musimy całą sprawę przedstawić ambasadorowi. Franz von Papen też wietrzył podstęp wywiadu brytyjskiego, ale uznał, że wszystkie okoliczności należy skrupulatnie sprawdzić. Gdyby oferta Bazny okazała się ważna, Hitler nie wybaczyłby im, że wypuścili z rąk cenne materiały. I jeszcze tego samego wieczoru Mojcisz na polecenie ambasadora wysłał do ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa telegram. Do ministra spraw zagranicznych Rzeszy, do rąk własnych najtajniejsze. Otrzymaliśmy ofertę od pracownika ambasady brytyjskiej, podającego się za służącego ambasadora. Wykonał fotografię tajnych, oryginalnych dokumentów. Za pierwszą dostawę, która ma nastąpić 30 października, żąda 20 tysięcy funtów w banknotach. 15 tysięcy funtów za każdą następną rolkę filmu. Proszę doradzić, czy możemy przyjąć tę ofertę. Jeżeli tak, to żądana kwota musi być dostarczona przez specjalnego kuriera, który musi dotrzeć tutaj nie później niż 30 października. Służący był zatrudniany kilka lat temu przez pierwszego sekretarza ambasady Niemiec Alberta Jenkego. Nic więcej nie wiadomo.